Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Tak jak mówiłem tydzień temu we środę, także tutaj powtarzam, bardzo proszę, żeby nie tylko słuchać tych odcinków, które mówię na temat katechizmu Kościoła katolickiego, ale także później samemu przeczytać te punkty, najlepiej zrobić sobie notatki, ponieważ to słowo szybko uleci. Tu pojawiają się treści, które mogą w jakiś sposób zachwycić, ale jednocześnie muszą one jakoś osiąść mocno. I po przeczytaniu danych fragmentów samodzielnie i po zrobieniu notatek, proszę, żebyście jeszcze to przemodlili. Najlepiej pójść do kaplicy adoracji. Niech to słowo żyje swoim życiem. Przymioty wiary. Taki jest dzisiejszy odcinek, czyli punkt pierwszy, wiara jest łaską, to jest punkt 153. Gdy święty Piotr wyznaje, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, Jezus mówi do niego, że nie objawiły mu tego ciało i krew, lecz Ojciec, który jest w niebie. O tym mówi Ewangelia według świętego Mateusza, 16 rozdział, 17 werset. Wiara jest darem Bożym, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez Niego. Aby taką wiarę można było w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego. Tutaj bardzo ważna rzecz. Nie można się usprawiedliwiać, że ktoś nie ma łaski wiary. To jest bardzo wygodne, że ktoś na przykład powie, że jest niewierzący. Taki człowiek musi sobie zadać pytanie, co zrobił, żeby poznać Pana Boga. Czy faktycznie próbował zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby poznać Pana Boga? Bo Pan Bóg daje natchnienie, człowiek pod wpływem tego natchnienia zaczyna działać, i później Boża łaska z tym natchnieniem cały czas współpracuje. Z tym, co człowiek sam wypracował. Dlatego nie można powiedzieć po prostu, że nie wierzę i już. Najczęściej, niestety, w takim doświadczeniu rozmów codziennych, czyli powiedzmy z przeciętnym Kowalskim, jest tak, że ten, który mówi, że jest niewierzący, on po prostu nic nie wie na temat wiary i w taki pokraczny też sposób ta wiara została mu przedstawiona. Więc w taki sposób trzeba na to spojrzeć. Czyli ktoś, załóżmy, dzieci są niewierzące, bo rodzice byli też niewierzący, nie potrafili tej wiary mu przekazać, a człowiek nie ma w sobie takiej determinacji, siły, żeby samemu zacząć szukać odpowiedzi. Kiedy najczęściej człowiek zadaje sobie pytania dotyczące Pana Boga? Wtedy, kiedy w jego życiu pojawia się jakiś duży kryzys, kiedy nie jest w stanie już sam czegoś kontrolować. Punkt drugi, czyli 154. Wiara jest aktem ludzkim. W wierze rozum i wola człowieka współdziałają z łaską Bożą. Wiara jest aktem rozumu przyjmującego prawdę Bożą z nakazu woli poruszanej łaską przez Boga. Punkt kolejny, wiara i rozum. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego objawienia. Tak więc cuda Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła. To jest dla mnie też myślę, że bardzo ważne. Mamy kilka takich fragmentów w Piśmie Świętym, które jakoś przekonują mnie, że to nie wystarczy. Uczniowie patrzyli na cuda Jezusa. Wielu ludzi widziało, czego dokonuje Jezus. Widzieli, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Coś, co przekracza ich ludzkie pojęcie. Ale w momencie, kiedy Jezus podkreślał, że bardzo ciężko jest człowiekowi wejść do Królestwa Niebieskiego, że u człowieka to jest niemożliwe, że to On jest drogą, prawdą, życiem, kiedy mówił o konieczności przyjmowania Komunii Świętej, wielu odchodziło od Jezusa, mówiąc, że ta mowa jest zbyt ciężka. Nawet Jezus zwrócił się bezpośrednio do 12 apostołów, mówiąc, czy i wy chcecie odejść? Czyli zobaczcie, że same dowody nie wystarczą. Czyli same dowody rozumowe nie wystarczą, żeby pójść za Chrystusem. Tu potrzeba też właśnie tego aktu woli. Potrzeba decyzji człowieka, żeby za tym pójść. Jeden z moich ulubionych fragmentów w Piśmie Świętym jest to przypowieść o Łazarzu i bogaczu, gdzie jeden cierpi w tej przypowieści w piekle, drugi w niebie, na łonie Abrahama, tak to jest zapisane. I nagle ten, który cierpi w piekle, zrozumiał, że już jest w sytuacji bez wyjścia, cierpi wielkie pragnienie i prosi Abrahama w takiej rozmowie, aby to właśnie Łazarz, który wcześniej cierpiał biedę, żeby zwilżył mu język, żeby zwilżył mu usta, ponieważ bardzo chce mu się pić. I nagle następuje ciekawa rozmowa. Po jakimś czasie ten bogacz mówi: to niech w takim razie Łazarz pójdzie do moich braci, niech przestraszy ich, niech powie im o tej rzeczywistości. Ci jak zobaczą ducha, uwierzą. I Abraham bardzo ciekawie odpowiada: mają proroków, niech ich słuchają. Czyli mają wszystko, co potrzebne, żeby uwierzyć w tę rzeczywistość. Ale wiadomo, podejmują inną decyzję. I dalej dopowiada jeszcze świetną rzecz. Mówi: nawet gdyby ducha zobaczyli, to nie uwierzą. I pomimo wielkiej ilości dowodów, które Bóg zostawia w świecie, pomimo treści Pisma Świętego, pomimo wielu cudów eucharystycznych, które mają miejsce, człowiek jak ma zatwardziałe serce, choćby miał dowody, ale podjął decyzję, że nie chce iść za Bogiem, to mu nic nie pomoże. Czyli dowody nie wystarczą. Mało tego, niektórzy nawet szukają dowodów tylko po to, żeby przekonać siebie, że Boga na pewno nie ma. Czyli nie mają otwartego myślenia. Nie chcą oczywiście uwierzyć, a to jest bardzo już ciężka rzeczywistość. Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie. To jest bardzo ciekawe i faktycznie ten wątek będę rozwijał jeszcze na dalszych kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Jeszcze raz to powtórzę. Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym Słowie Boga, który nie może kłamać. Oczywiście prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego, ale pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje światło rozumu naturalnego. I znowu tutaj oczywiście, żeby to zrozumieć, odsyłam do Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Czyli jeżeli ktoś chce mieć taki mocno wykładowy język, gdzie faktycznie gra słowem jest istotna, gdzie w pełni korzysta z rozumu, ja jeszcze nie dojrzałem do wykładania wam Sumy Teologicznej, ale nie ukrywam, że mam takie marzenie i zapisałem sobie to później dopiero, ale teraz już powiem, że za 2 lata, jeśli Bóg faktycznie obdarzy mnie taką łaską światłego czytania w takich Bożych prawd objawionych, że Bóg faktycznie mi w tym pomoże, to chciałbym od początku do końca całą Sumę Teologiczną wam wykładać. Czy nie byłoby takiego podziału za 2 lata dopiero, bo to wiem, że ja już tak mocno na przyszłość planuję pewne rzeczy, czyli skończę katechizm Kościoła katolickiego, dużo tych kazań niedzielnych powiem, te fragmenty, trudne fragmenty Pisma Świętego już gdzieś tam będą omówione i faktycznie chciałbym wtedy skupić się na tym, żeby 2 razy w tygodniu nagrywać na przykład ciągle non-stop Sumę Teologiczną, żeby zostawić coś tak istotnego, tak ważnego, ale to będzie już dzieło mojego życia. Nie to, że ja to zrozumiem, ale będę próbował przekazać pewne rzeczy. To, że będę czytał, bo prawdopodobnie niewielu z nas samych siebie będzie miało taką determinację, żeby usiąść do Sumy Teologicznej. Ktoś przeczyta początek, tak jak z Pismem Świętym, i powie: no nie rozumiem tego, zakryta jest przede mną ta prawda, w związku z tym nie idę dalej. Więc zrobimy to razem i spróbuję. Czytam dalej. Święty Augustyn kiedyś bardzo ciekawie powiedział: zrozum, abyś uwierzył. Uwierz, abyś głębiej zrozumiał. Czyli to musi siebie przenikać. To wszystko ma znaczenie. Wiara i nauka. Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. Ponieważ ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, złożył w ludzkim duchu światło rozumu. Nie może przeczyć sobie samemu, Ani prawda nigdy nie może sprzeciwiać się prawdzie. Dlatego we wszystkich dyscyplinach wiedzy badanie metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy i zgodny z normami moralnymi, nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary pochodzą od tego samego Boga. Co więcej, kto w duchu pokory i wytrwałości usiłuje badać tajemnice rzeczy, ten choć nieświadomy tego, jest prowadzony ręką Boga, który podtrzymując wszystkie rzeczy w istnieniu sprawia, że są tym, czym są. Jeszcze raz powtórzę, wiara przewyższa rozum, ale muszą ze sobą współpracować, dlatego że pochodzą od tego samego Boga. I tutaj sobie dopisałem taką jeszcze rzecz. Kiedyś się tym dzieliłem w oddzielnym odcinku, natomiast jeśli naukowiec w tej swojej wąskiej dziedzinie, którą się zajmuje, będzie faktycznie otwarty, będzie faktycznie chciał poszukiwać prawdy, to odnajdzie Boga. Jezus Chrystus sam tak powiedział: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Duch Święty ma nas doprowadzić do całej prawdy. W związku z tym, jeśli ktoś na przykład zajmuje się matematyką i faktycznie można powiedzieć, że jest naukowcem, nie tylko tyle, że znam trochę matematykę, jest naukowcem, uczciwym naukowcem, to w tej matematyce będzie potrafił odnaleźć Pana Boga. Jeśli ktoś zajmuje się biologią, w tym także sobie bez problemu poradzi. Nie jeden w historii, jako prawdziwy, szczery naukowiec, będzie potrafił odnaleźć Pana Boga w każdej wąskiej dziedzinie. Natomiast według mnie jest głupotą to, żeby znając tylko wąską dziedzinę, a nie te inne, które się ze sobą przenikają i uzupełniają, móc z pewnością powiedzieć: Boga nie ma. Zawsze mnie bawi na przykład, kiedy ktoś cytuje Richarda Dawkinsa. Nie mylić tutaj z Hawkingiem, to prawda? Czyli tym astrofizykiem Stephen Hawking. To absolutnie nie. Mówię Richard Dawkins, czyli publicysta, który mieni się takim właśnie, powiedzmy, pseudonaukowcem, choć ja specjalnie powiedziałem tu pseudonaukowcem. On napisał kiedyś taką książkę Bóg urojony. I faktycznie no, takie tam farmazony pisze, ale jak ktoś nie wie, no to faktycznie będzie patrzył tak jak on. Natomiast jest to bardzo ciekawe, nie? Że ma jakąś wąską dziedzinę i jest przekonany o tym, że on ma rację. Nawet niedawno widziałem takiego mema z nim właśnie związanego, że jeżeli, żeby zobaczyć, jak jest zamknięty na to myślenie, że nie jest osobą, która jest otwarta na poszukiwanie, a jedynie poszukuje tylko po to, żeby utwierdzić siebie i innych w przekonaniu, że to on ma właśnie rację, a to nie jest wolność naukowa. I taki mem, który było pokazane, że rzekomo jemu przypisuje się ta wypowiedź, czyli jeśli mamy jednego człowieka z urojeniami, powiemy, że to choroba psychiczna. A jeśli mamy wielkie tłumy osób z urojeniami, powiemy, że to religia. Bardzo złośliwe, ale faktycznie pokazuje pewne to zamknięcie. Kolejny punkt, czwarty, tutaj akurat to jest punkt 160 Katechizmu Kościoła Katolickiego, czyli wolność wiary. Aby odpowiedź wiary miała charakter ludzki, człowiek powinien odpowiedzieć Bogu przez wiarę dobrowolnie. Dlatego nikogo nie wolno przymuszać do przyjęcia wiary wbrew jego woli. Czyli nie chodzi tutaj o chrzest dziecka, bo ktoś zaraz może wyrzucić taki argument, że chrzcimy dzieci bez ich świadomości, ponieważ akt wiary jest to odpowiedź Bogu. Czyli dziecko, które po jakimś czasie, korzystając już z intelektu, stwierdzi, że chce faktycznie być człowiekiem wierzącym, będzie odpowiadało Bogu. Kiedy będzie potrafiło odpowiedzieć Bogu w sposób dojrzały? Kiedy rodzice wychowają to dziecko w wierze. Jeśli nie, samo będzie musiało poszukiwać uczciwie poprzez intelekt i myślę, że bez problemu odpowie Panu Bogu. Kontynuuję. Bóg w duchu i prawdzie wzywa ludzi do służenia sobie. Stąd są oni w sumieniu zobowiązani, ale nie przymuszani. Jezus wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, w żaden jednak sposób nie zmuszał. Konieczność wiary. Punkt 161. Wiara w Jezusa Chrystusa i w Tego, który Go posłał dla naszego zbawienia, jest konieczna do otrzymania tego zbawienia. Bardzo ważny punkt. Wiara w Jezusa Chrystusa i tego, którego posłał dla naszego zbawienia, jest konieczna do otrzymania tego zbawienia, ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu. O tym na przykład pisał autor listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Jeszcze raz przeczytam może całe zdanie, bo tutaj tak wybiłem siebie z rytmu tym siglem biblijnym. Ponieważ bez wiary nie można podobać się Bogu i dojść do udziału w Jego synostwie. Nikt nie może być bez niej usprawiedliwiony, ani nie otrzyma życia wiecznego, jeśli nie wytrwa w niej do końca. O tym na przykład mówił ewangelista Mateusz w 10 rozdziale, 22 wersecie. To jest naprawdę ważne. Żeby być zbawionym, trzeba uznać Jezusa Chrystusa. On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Dlatego, prawdą i życiem. Dlatego właśnie zwróciłem uwagę ostatnim odcinku, kiedy to podkreślałem i to bardzo mocno to podkreśliłem, jak wyglądają rozmowy w kancelarii, w jaki sposób pytam na przykład ludzi, czy wierzą w osobę Jezusa Chrystusa, bo samo określenie, że ktoś wierzy, dzisiaj nic nie znaczy. Tak jak ktoś powie, że kocha, niewiele to znaczy. To słowo już tak zostało wielokrotnie powtarzane, tak jak i przez wiele osób, które chcą tkwić w grzechu, które nie chcą z grzechu zrezygnować, będą co chwilę mówić, ale Bóg jest miłością. Tak, Bóg jest miłością. I o ile faktycznie tak jest, to mają inne rozumienie miłości niż te, które Bóg zechciał objawić. Punkt kolejny, wytrwanie w wierze. Wiara jest bezinteresownym darem, którego Bóg udziela człowiekowi. Ten nieoceniony dar możemy utracić. Święty Paweł ostrzega przed tym Tymoteusza. Ten właśnie nakaz poruczam ci, byś toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je, ulegali rozbiciu wierze. Aby żyć, wzrastać i wytrwać wierze aż do końca, musimy karmić ją Słowem Bożym oraz prosić Pana, by przymnażał nam wiarę. Ten człowiek, który nie karmi się Słowem Bożym, ten człowiek, który nie prosi Pana Boga o przymnożenie wiary, traci tę wiarę. Po jakimś czasie to jest jakiś relikt przeszłości, tylko pamięta o tym, że kiedyś, jak był dzieckiem, to wierzył, ale dojrzał i przestał wierzyć w te bajki. To są częste argumenty, które słyszę ze strony ludzi. Wiara musi być zakorzeniona w wierze Kościoła. Czyli Chrystus założył Kościół, chce Kościoła i nie można tego oddzielić. Czyli nie można powiedzieć, że wierzę w Boga, ale nie w Kościół. Miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze. Czyli jeśli ktoś autentycznie wierzy, z automatu chce się dzielić swoją wiarą. Kiedy przygotowuję dzieci do sakramentu pierwszej komunii świętej, rozmawiam z dziećmi w szkole na przykład na ten temat, czy w domu rozmawia się w ogóle cokolwiek na temat wiary. Okazuje się, że w wielu przypadkach nie. Dzieci nie wiedzą, co to modlitwa. Dzieci nie modliły się nigdy w domu z rodzicami. Dzieci nie były zaprowadzone do kościoła. I dlatego jeszcze raz przeczytam to zdanie, bo to jest definicja też wiary. Miłość do Jezusa i ludzi skłania nas do mówienia innym o naszej wierze. To znaczy, że jeśli ktoś nie mówi o wierze, nie rozwija drugiego w wierze, nie dzieli się swoją wiarą, to znaczy, że po prostu nie wierzy. Tkwi w kłamstwie. Oszukuje samego siebie. O co prosisz w obrzędzie chrztu dorosłych? To jest bardzo ważne, w ogóle fajny fragment, oczywiście wyrwany z kontekstu, to jest punkt 168, jest to nieco bardziej wyjaśnione, ale chciałbym, żebyście na to spojrzeli. W obrzędzie chrztu dorosłych szafarz chrztu pyta katechumena, o co prosisz Kościół Boży? Odpowiedź, o wiarę. A co daje ci wiara? Odpowiedź, życie wieczne. Genialne w swojej prostocie. Kolejny język wiary. Wierzymy nie w formuły, ale w rzeczywistości, które one wyrażają i których wiara pozwala nam dotknąć. To jest bardzo ważne, że to nie jest tak, że formuły nas zbawiają. Czy ktoś będzie mówił na przykład modlitwę Ojcze Nasz czy Zdrowaś Maryjo i z automatu to wszystko nas zbawia. Nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I na przykład ta Ewangelia mi się kojarzy z automatu, kiedy umarł już Łazarz, ale ten inny niż wspomniany przeze mnie, brat Marty i Marii w tym przypadku. I faktycznie dwie siostry mają rozmowę z Jezusem. Jedna mówi i druga to samo. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Czyli wypowiadają jakieś słowa. Tylko zwróćcie uwagę na to, że w tym fragmencie Jezus tylko i wyłącznie pod wpływem jednej siostry dokonuje cudu zmartwychwstania, czyli wskrzesza Łazarza. Tylko pod wpływem jednej. Jedna i druga mówi to samo, ale tylko jednej Bóg wysłuchał. Ona była przekonana o mocy tych słów. Była przekonana, że te słowa faktycznie coś znaczą. To nie są tylko słowa. Dlatego na przykład jeden i drugi modli się modlitwą Ojcze Nasz, ale tylko jednego Bóg wysłucha. Znaczy, przepraszam, dwie osoby wysłucha, ale tylko jedna doświadczy tego, czym ta modlitwa jest i faktycznie jakie cuda mogą się za nią kryć. Kiedy Jezus zostawił nam modlitwę Ojcze Nasz, kiedy nauczył nas tej modlitwy, pokazał, jakie to jest istotne, uświadomienie sobie, że na pierwszym miejscu jest Bóg, że liczy się Jego chwała, że On jest wszystkim, że trzeba w taki sposób ułożyć sobie to w głowie. Jego wola się liczy. On jest w niebie, On jest ponad wszystkim. I w momencie, kiedy człowiek tak sobie ułoży to w głowie, zobaczcie, to są tylko słowa, ale chodzi o to, co te słowa znaczą, co, jaką treść niosą. Jeżeli człowiek tak sobie to ułoży, dopiero później rozumie, to jeżeli dla mnie Bóg jest najważniejszy i wszystko, czego On chce, jest najważniejsze, mogę ze śmiałością powiedzieć: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czyli Boże, zatroszcz się o te moje codzienne potrzeby. Ale pamiętaj, odpuszczaj mi winę, tak jak ja odpuszczam drugiemu człowiekowi. Czyli znowu wracamy do Pana Boga, bo ciężko jest odpuszczać, kiedy człowiek nie jest zanurzony w Panu Bogu. I jeszcze jedna wielka prośba: zrób wszystko, żebym nie uległ pokusie. Czyli cały czas chcę, żebyś ty był najważniejszy. Przepiękne to jest. I takie szybkie podsumowanie. Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli. Nie powinniśmy wierzyć w nikogo innego, jak tylko w Boga, Ojca, Syna, Ducha Świętego. Aby wierzyć, człowiek potrzebuje wewnętrznych pomocy Ducha Świętego. Wierzymy we wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym i co Kościół podaje do wierzenia jako objawione przez Boga. I punkt ostatni na dzisiaj, uwaga, wiara jest konieczna do zbawienia. Potwierdza to sam Pan Jezus. Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia według świętego Marka, 16 rozdział, 16 werset. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.